Orki się cieszą, że weszli do Soledaru i mi się ulało. Moi drodzy, zacznę od tej, można powiedzieć, najważniejszej informacji, że orki weszły do Soledaru i teraz, żeby sytuacja była jasna. Ruscy nie kontrolują całego Soledaru, tylko jego centrum, co najmniej. Przy czym źródła rosyjskie twierdzą, że zdobyli Soledar już wczoraj czy przedwczoraj. Była tylko kłótnia, kto bardziej zdobył, czy zdobyli go wagnerowcy od Prigożyna, czy zdobyła go regularna armia rosyjska, czy też zdobyły go oddziały Donbabwe, które przecież to oddziały milicji ludowej z Donbabwe, przecież teoretycznie są częścią armii rosyjskiej. Niemniej jednak i rosyjskie Ministerstwo Obrony, a właściwie sztab generalny ustami generała Konaszenkowa i Puszylin, czyli ten gauleiter Doniecka i Prigożyn na swoich telegramach wrzucali informację, że to myśmy zdobyli. Ostatecznie wczoraj, zdaje się, Ministerstwo Obrony pogratulowało na swoim telegramie, wczoraj wieczorem jakoś, pogratulowało na swoim telegramie Prigożynowi i Czeweka Wagner, że zdobyli oni Soledar. Tymczasem Ukraińcy są bardzo wstrzemięźliwi. Ukraińcy mało mówią o Soledarze w tej chwili. Raczej podkreślają, że trwają walki o miasto. W związku z powyższym wydaje mi się, że to wszystko może nas sprowadzać do wniosku, że Ruscy zdobyli centrum miasta, a Ukraińcy bronią się na jego przedmieściach. Przy czym, żebyście mieli pełen obraz sytuacji, to muszę wam powiedzieć jeszcze parę rzeczy. Soledar przed wojną miał 10 tysięcy mieszkańców. I co prawda dostarcza Ukrainie 90% jej soli, stąd nazwa. Natomiast jest to w dalszym ciągu małe miasto. W języku rosyjskim takie coś nazywa się posiełek gorodzkowa typa, czyli osiedle typu miejskiego. Jest to, powiedzmy, miasteczko, mówiąc po polsku, którym jest sklep, apteka, kilka bloków, jeden zakład przemysłowy, który zatrudnia wszystkich mieszkańców, znaczy większość mieszkańców miasta. Czymś takim jest Soledar, a tym jednym przedsiębiorstwem jest oczywiście kopalnia soli pod Soledarem. No i teraz Ruscy mogą przeżywać orgię radości, że zdobyli Soledar, zdobyli potężną ukraińską twierdzę Soledar. No, tak się składa, że Soledar nie jest potężną twierdzą. Potężną twierdzą jest teraz Bachmut, sąsiednie miasto zresztą. Natomiast wyobraźcie sobie, że ktoś by się na poważnie cieszył, druga armia świata uważałaby za swój sukces zdobycie Kłodawy. Słyszeliście kiedyś o Kłodawie? Kłodawa leży we wschodniej Wielkopolsce, tam jest kopalnia soli, która zaopatruje gros soli, którą konsumujemy w naszych domach. Jeśli nigdy nie słyszeliście o Kłodawie, to się nie przejmujcie. Ja serdecznie pozdrawiam Kłodawa i moją rodzinę w Kłodawie. Natomiast jest to małe miasteczko wybudowane wokół kopalni soli i tyle. I coś takiego właśnie zdobyli Rosjanie, albo przynajmniej zdobyli w większości. Ukraińcy wrzucili sporo filmików a propos tego, jak rozwalają wagnerowców na ulicach Soledaru, albo jak himarsują kolejny budynek, gdzie chowają się wagnerowcy i tam ginie kilkadziesiąt osób co najmniej. I bardzo dobrze. Niemniej jednak zdobycie Soledaru, nawet jeśli faktycznie przejdzie on w całości pod kontrolę ruskich, niewiele zmienia, bo Soledar nie jest ważnym punktem na mapie. Bachmut jest ważniejszym, ale też bez przesady. Natomiast sam fakt, że w Bachmucie trwają walki już piąty miesiąc, no czyni go ważnym propagandowo może bardziej niż strategicznie. Natomiast sam fakt, że druga armia świata, jak lubili się nazywać, która jest mocarstwem atomowym, o czym uwielbiają mówić, no uważa za sukces podejście na przedmieścia Bachmutu, czyli powiatowego miasta, albo przejęcie kontroli nad większością miasteczka zbudowanego wokół kopalni. Nie? To tylko pokazuje, jak nisko, że tak powiem, upadła propaganda drugiej armii świata. W ogóle powinienem był zacząć ten odcinek od małej erraty. Tutaj Adam, czujnie słuchający w Sztokholmie, mi wyłapał ten błąd. Mianowicie powiedziałem w poprzednim, ulało mnie się, że Szwecja zgodziła się na rozmieszczenie broni jądrowej na swoim terytorium. Jest to oczywiście bzdura i rosyjska propaganda, na którą ja się załapałem. Szwecja się na to nie zgodziła. W związku z tym Rosja przedstawiła to w swoich źródłach jako Szwecja się zgodziła, a potem inni zaczęli to powtarzać i ja to podłapałem. Szwecja nie zgodziła się na rozmieszczenie broni jądrowej na swoim terytorium, o czym wypowiedział się sam premier Ulf Kristersson, który wystąpił na specjalnej konferencji prasowej, żeby powiedzieć, że Szwecja nie zgodziła się na rozmieszczenie atomówek na swoim terytorium. Serdecznie Was przepraszam. Jedziemy dalej. Kolejną gorącą informacją ostatnich dni jest podmiana Gerasimowa za Surowikina. To znaczy, Gerasimow ma być nowym, głównodowodzącym specjalną operacją wojskową, wojenną, no a generał Armagedon, Surowikin ma być teraz jego tylko zastępcą. O co chodzi? Po pierwsze, generał Gerasimow jest szefem sztabu generalnego armii rosyjskiej, czyli i tak teoretycznie dowodzi całą armią. Teraz dostał dodatkowe zadanie, żeby dowodzić całą armią i specjalną operacją wojenną w Ukrainie. No to jest, wiecie, pierwsza uwaga moja jest taka, że od mieszania herbata nie staje się słodsza. Gerasimow i tak w pewnym sensie dowodził operacją wojskową jako szef sztabu generalnego, więc to, że teraz ma on bezpośrednio być dowódcą tego, a Surowikin ma być tylko jego zastępcą, niewiele to zmienia. Bardzo niewiele to zmienia. Moim zdaniem ma to przede wszystkim cel propagandowy, bo po pierwsze trzeba Rosjanom pokazać, że coś się dzieje, że my tutaj działamy, prawda? Więc żeby pokazać, że ta specjalna operacja wojskowa jest już tak super ważna, to do dowodzenia nią przesuniemy samego szefa sztabu generalnego armii rosyjskiej, a nie po prostu generała, który wsławił się ludobójstwem w Syrii, atakowaniem cywilów w Moskwie w czasach puczu w 91 roku i zarabianiu gigantycznych pieniędzy na wojnie, o czym ekipa Nawalnego zrobiła świetny filmik, serdecznie Wam polecam. W każdym razie nie ma to moim zdaniem większego znaczenia w praktyce, ma duże znaczenie na płaszczyźnie propagandowej, może to mieć też, ale to już jest czysta kryminologia opierająca się o to, w jakiej kolejności ludzie wchodzą na trybunę, żeby przyjąć paradę wojskową z czasów ZSRR. Mianowicie nie jest tajemnicą, że generał Surowikin dobrze się kumał z Prigożynem. No i ponoć przesunięcie Surowikina na zastępcę dowódcy specjalnej operacji wojskowej, a uczynienie jej dowódcą Gerasimowa, który się z Prigożynem nie lubi, ma osłabić Prigożyna i to ma być takie, wiecie, rozstawienie pionków na szachownicy przez Putina, żeby równoważyć wpływy, bo się Prigożyn za bardzo szarogęsi ostatnio. Może. Przy czym wydaje mi się, że w praktyce nie ma to wielkiego znaczenia, no bo to nie jest tak, że wywalili Surowikina, zamknęli go do więzienia, a nowym dowódcą został jakiś zupełnie inny generał czy coś. Nie, no nowym dowódcą jest gość, który i tak był jego przełożonym, więc serio, nie jest to moim zdaniem news dnia. Jadąc dalej, we Lwowie odbyło się spotkanie Trójkąta Lubelskiego, czyli prezydentów Polski, Litwy i Ukrainy. W ramach Trójkąta Lubelskiego były rozmowy o wspieraniu się nawzajem, co w tym wypadku oznacza poparcie Polski, Litwy dla Ukrainy, dla jej wysiłków wojennych i tak dalej. I w trakcie tego spotkania prezydent Litwy, Gitanas Nauseda, obiecał Ukrainie przekazać systemy obrony przeciwlotniczej, których Ukraina strasznie desperacko potrzebuje. Natomiast nasz prezydent obiecał przekazać Ukrainie 14 nowoczesnych czołgów Leopard produkcji niemieckiej, których także Ukraina rozpaczliwie potrzebuje. Przy czym wszystko wskazuje na to, że obietnica przekazania czołgów Leopard nie została skonsultowana z Niemcami, a musi być, ponieważ jak się handluje bronią, to na sprzedaż każdej sztuki broni dostaje się certyfikat użytkownika końcowego. Chodzi o to, żeby nie było tak, że jeden kraj sprzedaje broń drugiemu krajowi, a ten drugi kraj sprzedaje tę broń krajowi, który jest wrogi wobec tego kraju, który tę broń wyprodukował, albo jakimś tam grupom terrorystycznym i tak dalej. W związku z tym, jeżeli kupujemy czołgi od Niemców i chcemy je sprzedać dalej, to Niemcy muszą się zgodzić tak, żeby te czołgi nie trafiły do kraju wrogiego wobec Niemiec. Na przykład, gdybyśmy chcieli w ten sposób wspierać armię Luksemburga, który chciałby odwojować swoje stracone 300 lat temu terytoria na rzecz Niemiec. No i Niemcy takiego certyfikatu końcowego użytkownika dla Ukrainy nie wystawili. Niemcy w dalszym ciągu nie chcą przekazywać nowoczesnych czołgów Ukrainie. Wstrzymują się przed tym ustami swojego wspaniałego kanclerza Scholza, bo większość Niemców, 56 czy 60%, jest za przekazywaniem czołgów Ukrainie, no ale kanclerz jest przeciw, więc wiadomo, nie? Jest to poważny spór dyplomatyczny, że tak powiem, aczkolwiek złe stosunki z Niemcami to jest nic nowego. W tym wypadku wydaje mi się, że to jest ciśnienie naszych władz na to, żeby jakby zwiększyć presję na Niemców, żeby się wreszcie określili i wreszcie zdecydowali przekazywać Ukrainie czołgi. Przypominam, że ogłoszenie o przekazaniu niemieckich leopardów z naszego wojska do wojska ukraińskiego nastąpiło kilka dni po tym, jak Niemcy powiedzieli, że przekażą Ukrainie transportery opancerzone Marder. W związku z powyższym jest to, znaczy, bo tutaj moim zdaniem jest całkowicie sztucznym, że Niemcy mówią, że nie, czołgów nie damy. No wcześniej mówili, że nie dadzą karabinów, tylko dawali hełmy, nie? Rok temu w sensie. Moim zdaniem dobrze, że na nich cisną i powinni cisnąć dalej, bo gadanie o tym, że nie, jak damy Ukraińcom czołgi, to Ruscy nas zbombardują, please. Jakby rok temu to miało jakiś sens. Dzisiaj widzimy, jaka jest sytuacja i dzisiaj się już nie trzeba zasłaniać strachem. Dzisiaj całe NATO powinno solidarnie powiedzieć, proszę bardzo, Ukraino, przekazujemy ci nowoczesne zachodnie czołgi, bo te radzieckie wam się kończą. I tu jest clue całej imprezy, bo Ukraińcom rozpaczliwie brakuje ciężkiego sprzętu. Wielka Brytania się tutaj jeszcze odzywa. Rishi Sunak zapowiedział, że rozważy przekazanie Ukrainie brytyjskich czołgów Challenger 2. Są dobre, nowoczesne czołgi. Ukrainie bardzo takie czołgi się przydadzą, bo w tej chwili sytuacja wygląda w ten sposób, że rosyjska armia ma wpytę poborowych i wpytę ciężkiego sprzętu, a brakuje jej wszystkiego innego. Natomiast Ukraińcy odwrotnie, mają sporo nowoczesnego sprzętu łącznościowego czy logistycznego, a wpytę im brakuje ciężkiego sprzętu i ludzi, którzy potrafiliby ten ciężki sprzęt obsługiwać. W związku z tym, gdybyście się zastanawiali, co będzie dalej z tą wojną, no to ja wam powiem tak. Jeżeli Ruscy mają dużo ludzi, dużo ciężkiego sprzętu, a nie mają sprzętu łącznościowego, logistyki czy ciepłych śpiworów, a Ukraińcy dokładnie odwrotnie, to jeżeli Ukraińcy dostaną ciężki sprzęt od nas, to będą mieli wszystko, czego potrzebują. Ludzie sobie szkolą po drodze, nie? Natomiast Ruskim nowoczesnego sprzętu łącznościowego nie przybędzie, bo na chwilę obecną nie bardzo mają od kogo kupować chipy, czy tenże nowoczesny sprzęt, bo nie wydaje mi się, że ktoś był gotów się wychylić im to sprzedać. Oczywiście Chińczycy mogą to zrobić nieoficjalnie, gdzieś tam bokiem przesłać, ale jak ten sprzęt zostanie znaleziony, to będą mieli problem. Pytanie, na ile się Chińczycy tym w ogóle będą przejmować. Natomiast fakty są takie, że długoterminowo samymi czołgami Ruscy tej wojny nie wygrają, po prostu. A teraz mamy czas, kiedy zbliżają się bardzo ważne rocznice, a ta wojna pokazała, że rocznice są ważne i na rocznicę na przykład Ukraińcy na urodziny Putina rozwalili most krymski, więc pierwsza rocznica ważna, jaka się szykuje, to jest oczywiście 24 lutego, czyli rocznica wybuchu tejże wojny, rosyjskiej inwazji. No ale potem mamy jeszcze 18 marca, czyli to będzie 9. rocznica aneksji Krymu. No to także jest ważny moment. Wydaje mi się, że jedna i druga rocznica będzie widoczna, odbije się jakimś echem na polu bitwy. Marzyłbym o sytuacji, w której na rocznicę aneksji Krymu Ukraińcy zdobywają Krym, no ale nie zrobią tego w 2 miesiące. Natomiast coś grubego mogliby zrobić z tej okazji. W ogóle ciekawostka, Ruscy mówili, że do końca roku wyremontują most krymski, a na chwilę obecną ciężarówki dalej po moście krymskim nie jeżdżą, tylko samochody osobowe. Co zresztą było z pompą odnotowane przez samego Putina albo jego sobowtóra, który się przejechał samochodem osobowym po tym moście, nawiasem mówiąc, Mercedesem z tej wrażej wrogiej Rosji Europy, bo przypomnijmy, wszystkie kraje Unii Europejskiej są wpisane na rosyjską listę krajów nieprzyjaznych, na które to Rosja nakłada sankcje, no ale sankcje sankcjami, ale merolek dla prezydenta musi być. Jeszcze bym chciał jedną szpilę wbić w Niemców, bo mi się po prostu należy, mianowicie rzecznik rządu niemieckiego powiedział, zapytany w trakcie konferencji prasowej, czy przekaże Ukrainie ciężkie czołgi, odpowiedział, że Niemcy nie otrzymały prośby o przekazanie ciężkich czołgów Ukrainie. Znaczy, nie wiem, może niemiecki rząd może pod lodem leży, w dalszym ciągu trzeba go najpierw odkopać, a może głusi są tam ci wszyscy, nie wiem, ale tego typu wypowiedź rzecznika niemieckiego rządu jest po prostu, to jest skandal. To jest po prostu skandal. Kolejna rzecz, jaka jest ważna na froncie w tej chwili, to to, że według analityków wojskowych, wielu, którzy to ogarniają, ja to wyczytałem w New York Timesie, więc będę się powoływał na New York Times, może bardziej nie na jakichś tam analityków. New York Times donosi, że ostrzał artyleryjski rosyjski na ukraińskie pozycje zmalał o około 75%. Co to znaczy? To znaczy, Rusy mają problemy z logistyką i no, czterokrotnie, można powiedzieć, zmniejszyła się intensywność ostrzału artyleryjskiego Ukrainy. To jest bardzo dobrze oczywiście, ale to może oznaczać kilka rzeczy. To może oznaczać, że Rusy mają problemy z logistyką, w sensie z dowożeniem amunicji na front, bo muszą ją trzymać w magazynach daleko od frontu, bo inaczej Ukraińcy ją zhajmarsują. Może też oznaczać, że ta amunicja się fizycznie kończy. Jest problem, żeby ją znajdywać albo żeby ją na bieżąco produkować. To mi się wydaje być dużo mniej prawdopodobne, ponieważ wszystko wskazuje na to, że radzieckie zapasy amunicji były gigantyczne. No i o ile kałacha można sprzedać jakiejś partyzance w Angolii, żeby kontynuowała wojnę domową, o tyle sprzedawanie amunicji artyleryjskiej jest bardziej skomplikowane. No a samo, wiecie, sam używanie artylerii przez proste partyzantki to jest już wyższa szkoła jazdy, więc raczej zakładam, że to, co obserwujemy, jest to wynik właśnie himarsowania wszystkiego, co się znajduje, wszystkich składów amunicji, które znajdują się w ukraińskim zasięgu. W efekcie Ruscy muszą trzymać amunicję artyleryjską z 80-90 km od frontu. To powoduje, że żeby dowieźć, to muszą to robić ciężarówkami. Ciężarówka jedzie godzinę w jedną, godzinę w drugą, godzinę załadunek, godzinę rozładunek, to też mamy pół dnia roboczego, że tak powiem, żeby dowieźć amunicję. No a amunicja artyleryjska to jest coś, co, że tak powiem, schodzi szybko, no bo jeżeli mamy taką typową rosyjską armatę kaliber 152 mm, to generalnie takie ruskie armaty mają szybkostrzelność na poziomie, no, kilku na minutę maksymalnie, ale generalnie, żeby nie rozgrzać lufy za bardzo, raz na minutę może coś takiego strzelić, czyli 60 razy na godzinę. Jeden pocisk ma 50 kg, mniej więcej, nie? Więc 60 takich pocisków to są już 3 tony i generalnie cała paka takiej ciężarówki już jest zajęta. W związku z tym, no, dowożenie amunicji na front jest gigantyczny problem i ja podejrzewam, że ogromny spadek tej intensywności tego ostrzału artyleryjskiego pochodzi właśnie stąd, że Ukraińcy nauczyli się HIMARS-ów używać. HIMARS-ują sobie dowoli, a Ruscy z tym nic nie mogą zrobić. W związku z powyższym muszą jakby zaorać jedno z podstawowych założeń pracy ich wojsk, czy sposobu, w jaki walczą, ich strategii wojskowej, mianowicie to, żeby bardzo intensywnie używać artylerii. Nie da się bardzo intensywnie używać artylerii, jak nie ma się zabezpieczonej logistyki do dowożenia amunicji. W każdym razie to, że jedna z podstawowych rzeczy w rosyjskiej armii się sypie, to jest oczywiście pięknie, wspaniale i kolorowo, nie? W każdym razie przy okazji tego to ruska propaganda zaczyna fiksować, ona fiksuje od roku, nie? Ale ciekawostka jest taka, że pojawia się ostatnio dużo więcej filmików, na których Putin wizytuje fabrykę, przede wszystkim fabryki zbrojeniowe oczywiście, albo też było posiedzenie rządu transmitowane rosyjskiego, na którym Putin opieprza ministra tam skarbu czy przemysłu, czegoś takiego, że za mało amunicji produkują, nie? I tam jakieś kontrakty są niewypełnione i on go opieprza. No i to jest oczywiście dobry łukaszenkowski styl, kiedy prezydent, gospodarz, car Batiuszka tutaj opieprza czynowników, którzy się nie sprawiają. W ogóle Putina było mało wśród ludzi, bo był wśród aktorów zazwyczaj, non-stop. W związku z powyższym teraz Putin wizytuje jakieś tam fabryki, ogląda, patrzy, jak montują te pociski czy armaty i tak dalej. Nie? No fajnie, ale to niewiele zmieni przecież, bo nie da się zmienić całego przegniłego systemu tym, że się prezydent pojawi. To chodzi o to, żeby ratować ratingi Putina, bo w tym roku nie ma to oczywiście wielkiego znaczenia, bo wybory w Rosji to wiadomo, że jest żart, ale w tym roku jesienią odbywają się wybory regionalne i do Dumy chyba też. W każdym razie chodzi o to, że odbywają się te wybory, wiadomo, że będą one sfałszowane, tylko im mniej się je sfałszuje, tym system będzie stabilniejszy, więc Putin musi teraz pokazać, że proszę bardzo, całe państwo razem walczy, a przy okazji w ramach tych wyborów jest sugestia ze strony władz centralnych, żeby kandydaci jedynej Rosji, którzy chcą startować w tych wyborach na radnych miejskich, czy radnych obwodowych, czy na gubernatorów, żeby się pojawiali na froncie, żeby się pojawiali w mundurze wojskowym, żeby się pojawiali w fabrykach zbrojeniowych, no, żeby tutaj pokazać, że są patriotami i są patriotycznie nastawieni wobec armii, czytaj, żeby ich umoczyć w tę całą wojnę, żeby pokazali, że oni też są współodpowiedzialni. Tak, żeby cały aparat państwowy, no, naznaczył się krwią, w dużej skrócie mówiąc. Fajne filmiki widziałem na rosyjskich kanałach na Telegramie z linii Surowikina. Linia Surowikina, słynna linia umocnień, prawda, w Donbasie, między innymi zresztą, która miała zatrzymać tutaj ukraiński pochód, tak dalej, tak dalej. No więc żołnierze rozczarowani faktem, że zostali rzuceni na linię Surowikina, pokazują filmiki, gdzie jest rów w ziemi wykopany i to wszystko. Gdzie są takie maszyny na gąsienicach czołgowych, które mają z przodu taki obrotowy bęben z takimi, to wygląda jak maszyna górnicza i ona jedzie wzdłuż, że tak powiem, wyznaczonej linii i kopie od razu okop na 1,5 metra mniej więcej, nie? Tym obrotowym bębnem. No więc coś takiego przejechało wzdłuż pola, wykopało okop i tyle. Żadnych ziemianek do spania, do przechowywania amunicji, zadaszonego pomieszczenia, żeby się schować przed deszczem, czy żeby się schować przed ostrzałem, jakiejś nory, nic. Po prostu rów ziemi. Wot. Linia Surowikina. No brzmi dumnie, tylko że to jest kurde rów w ziemi. Coś, co każdy rolnik na swoim polu kopie, żeby mieć irygację, nie? Więc no, serdecznie pozdrawiam, nie? Poza tym, tymczasem Ukraińcy pojechali do Oklahomy szkolić się obsługi patriotów. Znaczy, ja jestem prawie pewien, że te szkolenia na obsługi patriotów też trwają od dawna, ale to zostało oficjalnie tutaj doniesione, że są Ukraińcy w Oklahomie i szkolą się z obsługi patriotów. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Czas najwyższy, żeby potrafili obsługiwać patrioty i walić nimi w ruskie rakiety, które ostrzeliwują Ukrainę, a ostrzały Ukrainy oczywiście ani na chwilę nie zostały przerwane, po prostu ich intensywność spadła. Ruskim ewidentnie brakuje rakiet, no ale w dalszym ciągu terrorystyczne ostrzały Ukrainy trwają. W ogóle wracając jeszcze do ruskiego skomplikowanego sprzętu łącznościowego, Ruscy mieli bardzo wiele projektów prowadzonych przez wiele lat a propos poprawy łączności, wydawania ogromnych budżetowych pieniędzy i pewnie o to chodziło, żeby te pieniądze przepuścić przez jakiś projekt, żeby jak najwięcej wypadło bokiem na jachty i wille na lazurowym wybrzeżu. Ruska łączność radiowa działa słabo. Ruscy chętnie korzystają z krótkofalówek produkcji chińskiej. LOL. GLONASS, czyli ruski GPS, działa tak świetnie, że piloci ruskich śmigłowców i samolotów chętnie używają nawigacji dostępnej w telefonach, po prostu komórkowych z Androidem na przykład. Więc no generalnie słabo, nie? I raczej nie będzie pieniędzy na inwestycje, ponieważ Financial Times prześledził, przeanalizował wydatki budżetowe rosyjskie za rok zeszły i projekt budżetu na rok obecny. No i co mamy? Wydatki na obronność i ogólnie struktury siłowe w zeszłym roku wzrosły o 25% i w tej chwili 24% rosyjskiego budżetu idzie na policję, wojsko i inne służby, ogólnie na tak zwanych siłowików, nie? Mniej więcej 50/50. To znaczy, budżet rosyjski zaczyna bardzo mocno przypominać budżet kraju średniowiecznego. Bo w średniowieczu było tak, że połowa budżetu państwowego albo więcej, jak trwała wojna, szła na armię. No więc w Rosji już jest 1/4 budżetu na wydatki związane z armią, wojskiem, policją i jeszcze rozkradaniem tychże. Co ciekawe, w zeszłym roku planowany budżet rosyjski miał mieć 1% nadwyżki budżetowej. No, okazało się, że miał minus 2%. Czytaj, że to nie jest wielka różnica, tam wiecie, miało być plus 1, jest minus 2. No mój Boże, no troszeczkę więcej kasy wydali, tyle, nie? Ale rosyjski budżet w zeszłym roku planowany był przy założeniu, że ropa będzie kosztować $44 za baryłkę, a kosztowała dwa razy tyle. Więc ruski budżet dostał znacznie więcej pieniędzy niż było planowane ze sprzedaży ropy, a przypomnijmy, sprzedaż ropy i gazu to jest połowa rosyjskiego budżetu mniej więcej. Więc to, że oni mieli 2% dziury budżetowej, to jest pikuś, bo gdyby ropa kosztowała, tak jak planowali, $44, to mieliby nie 2, a 20 czy 30% dziury budżetowej. W tym roku natomiast planują oni budżet z założeniem, że ropa kosztuje $70 za baryłkę. Tymczasem ruska ropa lata za około $40 w tej chwili, a przypomnijmy, że jest ten price cap na $60 nałożony przez Stany, Unię, Australię i chyba Japonię też, że żadne firmy związane z tymi krajami, a więc no, z ogromną częścią światowej gospodarki, nie mogą kupować, ubezpieczać, transportować i tak dalej rosyjskiej ropy, jeżeli zostaje ona sprzedana za więcej niż $60. W związku z tym mała jest szansa, że rosyjska ropa będzie sprzedawana za więcej niż $60, więc to, że Ruscy planują swój budżet na $70 za baryłkę ropy, no to jest wróżenie z fusów i to jest kreatywna księgowość, a nie realne planowanie. No i teraz, w tymże budżecie na 23 rok mamy sytuację taką, że wydatki na zbrojenia, policję, służby i tak dalej, na siłowików, mają wynieść 31,4% budżetu. Oczywiście jak będzie brakować, to dosypią. Czyli już teraz, w bieżącym roku, Rosja wydaje 1/3 swojego budżetu na struktury siłowe. No to jest państwo średniowieczne po prostu, nie? I teraz wyobraźcie sobie, że wszystkie wydatki budżetowe są cięte poza socjalem. 25% budżetu idzie na socjal. Znaczy, w tej chwili Rosja jest krajem tak niesamowicie wspaniale nowoczesnym, że 1/3 budżetu wydaje na wojsko i policję, i ćwierć na socjal, resztę na inne rzeczy. Tutaj innowacja, szkolnictwo, ochrona zdrowia to w ogóle leży i kwiczy. Na socjal w sensie na wypłaty zasiłków, bo wypłaty zasiłków w Rosji w zeszłym roku były wzrost zasiłków w Rosji był dwukrotnie większy niż inflacja. To znaczy najbiedniejszych 10% mieszkańców Rosji miało realnie powiększone dochody przez wzrost wydatków socjalnych. Dlaczego? Dlatego, że to jest najwierniejszy elektorat Putina i oczywiście nie ma nic złego w podnoszeniu zasiłków w sytuacji wysokiej inflacji i tak dalej. Ja tutaj w ogóle nie krytykuję tego, nie? Tylko chciałem wam pokazać, w którą stronę będzie zmierzać państwo rosyjskie, jeżeli budżet na przyszły rok składa się generalnie z wydatków na wojsko i na zasiłki. Nie ma tam wydatków na nic innego i oczywiście jak ma się taki budżet przez jeden rok, to się tragedia nie wydarzy. Ale gdyby tego typu budżet utrzymywać w Rosji przez kilka lat, no to wiecie, drogi się rozpadają, mosty się walą, państwo przestaje funkcjonować. Generalnie jest po prostu źle. Państwo trzeba finansować, utrzymanie infrastruktury trzeba finansować. A już nie mówię o takich rzeczach jak wynalazczość, szkolnictwo wyższe i tak dalej, bo to wszystko w Rosji będzie leciało na ryj. No. Oczywiście lecieć na ryj będzie powoli i długo, ale no, to pokazuje, jakie są priorytety państwa rosyjskiego. Tym bardziej, że państwo rosyjskie nie ma żadnego problemu z tym, żeby wypłacać 195 tysięcy rubli jednorazowej zapomogi dla tych, którzy jadą na front. 195 tysięcy rubli to brzmi jak dużo pieniędzy. To jest, moi drodzy, 13 tysięcy złotych. I dla milionów ludzi w Rosji 13 tysięcy złotych jednorazowej zapomogi to są gigantyczne pieniądze, które odmieniają życie i uzasadniają fakt, że się idzie na front. Ja oczywiście nie mówię, że 13 tysięcy złotych to jest mało pieniędzy, bo to jest dużo pieniędzy. Ale no, trudno mi sobie wyobrazić, żeby dla wielu ludzi w Polsce 13 tysięcy złotych było wystarczającym wynagrodzeniem, żeby jechać do takiej armii, jaką jest ruska armia, gdzie mają niemal gwarantowane, że wrócą w worku, ranni albo z problemami psychicznymi, których za 13 tysięcy nie wyleczą. No ale w Rosji jest tak dużo biednych ludzi, połowa Rosji mieszka w kraju trzeciego świata tak zwanym, gdzie zarabia się po kilkaset złotych, może 1000, więc rekruta Rosji nie zabraknie. takiego, którego można kupić w ten czy inny sposób, albo zmusić i tymi pieniędzmi ugasić gniew. Nie? 13 tysięcy złotych. Tyle jednorazowej zapomogi dostają ruscy żołnierze. Jeśli mnie pamięć nie myli, albo jeśli moje informacje są prawidłowe, to mniej więcej taki żołd za miesiąc dostawali nasi żołnierze, którzy jechali do Iraku czy Afganistanu. Nie? Wot, taka jest różnica między Polską a Rosją dzisiaj. Oczywiście propaganda ma swoje priorytety, o tym nie mówi, ale Rosjanie czują, że ubożeją, a im więcej są w stanie zobaczyć, co się dzieje w innych krajach, tym bardziej czują, że ubożeją. Tym bardziej jak teraz te setki tysięcy wyjechały do Gruzji, Armenii, Kazachstanu czy innych krajów, mają dostęp do innych źródeł informacji, aczkolwiek oni w większości tak byli opozycyjni wobec władzy, więc to nie jest rewolucja, nie? Natomiast tak biednym krajem jest Rosja, że te 13 tysięcy złotych jednorazowej zapomogi to jest dość, żeby ryzykować własnym życiem. Do tego pije, nie? No. Druga armia świata. Wielkie, globalne mocarstwo, tak dalej, nie? No nie. No po prostu nie. Moim zdaniem pytanie teraz brzmi nie czy, ale kiedy Rosja się zawali jako państwo. I z tą rozkoszną myślą was zostawiam. Dziękuję pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.